Dobrze, wracając do tematu kazania, to będziemy mówić na temat rozczarowania i podejmiemy jeden z tematów, który jest chyba aż taki w miarę kontrowersyjny. Rozczarowany Bogiem. Rozczarowany Bogiem. Nie zadam ci pytania, czy jesteś rozczarowany Bogiem, ale ostatnio słyszałem, jak ktoś powiedział, ja już mam dosyć chrześcijaństwa, bo jestem rozczarowany Bogiem. Bo jestem rozczarowany Bogiem. I zadajesz sobie pytanie, jak to w ogóle jest możliwe? Jak to w ogóle jest możliwe, że można rozczarować się Bogiem? Pamiętam książkę, która została napisana przez Filipa Yancey. On napisał książkę pod tytułem Rozczarowany Bogiem. I pamiętam, może z 10 lat temu ją czytałem i to była książka, która rozbijała ten temat, w jaki sposób można się rozczarować Panem Bogiem. Problem polega na tym, że ci ludzie, którzy mówią, że są rozczarowani Bogiem, oni nie są rozczarowani Bogiem. Oni są rozczarowani swoim wyobrażeniem Boga. Oni są rozczarowani swoim wyobrażeniem Pana Boga. I spróbuję wam pokazać na pewnej postaci biblijnej, że w rozczarowaniu Bogiem wcale nie chodzi o rozczarowanie Bogiem, czyli tym, kim On naprawdę jest, ale rozczarowaniem tym, kim my sobie bardzo często Go tworzymy. Dobrze, porozmawiamy o postaci, być może o niej już słyszałeś, to jest ta ciekawa postać z drugiej Księgi Królewskiej, z 5 rozdziału. Człowiek nazywa się Naaman. Jest taki zespół grający muzykę reggae, Naaman. Co ciekawe, wokalistka tego zespołu nawróciła się. Ona była kiedyś u nas nawet w kościele. Tak, żebyś zrozumiał i zapamiętał imię Naaman. Okay? Powtórzcie, Naaman. Naaman. A więc, piąty rozdział drugiej Księgi Królewskiej, tego nie będzie nigdzie na ekranach. Posłuchajcie, wsłuchaj się. Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszący się jego szacunkiem, ponieważ przez niego pan dał wybawienie Aramowi. A więc mówimy o człowieku, który jest dostojny, który jest bohaterem, który jest zwycięzcą, który jest kimś, kogo się szanuje. To jest człowiek, który był bardzo szanowany, to był dowódca wojsk, które zwyciężały. To w ogóle nie jest to. Idziemy dalej i napisane jest dalej tak. Lecz człowiek ten, choć był tak dzielnym wojownikiem, cierpiał z powodu trądu. To był problem Naamana. Być może jego zbroja, być może tego był ubrany. Ludzie nie widzieli jednej rzeczy, że on był człowiekiem chorym na trąd. Być może ten trąd nie występował już na jego kończynach, być może on to zakrywał, być może było to widoczne, ale pomimo tego, jak bardzo był dostojny, jak bardzo był szanowany, jak wielki szacunek miał w społeczeństwie, miał jedną rzecz, która powodowała, że powinien być człowiekiem, który jest odrzucony, powinien być człowiekiem, którego powinno wysiedlić, bo w tamtych czasach Stary Testament nakazywał, aby ludzie, którzy są trędowaci, byli wysyłani w specjalne miejsce, aby nie byli tymi, którzy zarażają resztę społeczeństwa. A więc to jest dosyć ciekawe. I drugi werset mówi tak. W czasie jednego ze swoich łupieszczych wypadów, gdzie ludzie ginęli, Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Została ona służącą u żony Naamana. Ciekawa rzecz. Czytamy dzisiaj, 3000 lat później, o małej dziewczynce, która została uprowadzona, izraelskiej dziewczynce, która została uprowadzona i tak jak Biblia mówi, stała ona się służącą u żony Naamana. I kiedy ona była tą służącą, to nagle dowiedziała się, że Naaman, jej pan, jest chory na trąd. I ona odegrała olbrzymią rolę w tym, co wydarzyło się później w życiu Naamana. Wiecie, co to pokazuje? Że może, ludzie nie muszą znać twojego imienia za ileś lat. Ale możesz zapisać się na Bożych kartach, że byłeś częścią czyjegoś cudu. Ludzie nie muszą cię znać, ale my dzisiaj czytamy o dziewczynce, która żyła 3000 lat temu. Czytamy o dziewczynce, która miała odwagę, która powiedziała, że jest opcja, aby Naaman został uzdrowiony. Popatrzcie na werset 3. Pewnego razu powiedziała do swojej pani: o gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przybywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. Naaman poszedł więc i doniósł swojemu panu o tym, co powiedziała dziewczynka z Izraela. Ruszaj zatem w drogę, doradził mu król Aramu, a ja ci wręczę list polecający do króla Izraela. I Naaman pojechał. Wziął ze sobą 10 talentów srebra. 10 talentów srebra to jest 500 kilogramów. Wyobraź sobie, 500 kilogramów srebra. I 6 tysięcy sykli złota. Czyli 72 kilogramy złota. Wyobrażasz to sobie? Jakbyś miał 72 kilogramy złota, to tak byś sobie życie ułożył. I dalej Biblia mówi, dalej posłuchajcie, Biblii mówi, i 10 szat na zmianę. Jakby to miało jakieś olbrzymie znaczenie w tym wszystkim. 72 kilogramy złota, to już masz wszystko. Wiózł też ze sobą list do króla i było w nim napisane: teraz, gdy otworzyłeś ten list, to wiedz, że to ja posłałem do ciebie mojego sługę Naamana, abyś usunął z niego trąd. Bardzo proste polecenie. Jak już otworzyłeś ten list, to wiedz, że Naaman to jest mój sługa i usuń z niego trąd. I dalej Biblia mówi tak. Gdy król Izraela przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty, no bo co miał zrobić? I powiedział: czy ja jestem Bogiem, abym miał uśmiercać i przywracać życie? Bo ten oto posłany do mnie, posyła do mnie, abym usunął z człowieka trąd. Doprawdy, zastanówcie się i powiedzcie, czy nie szuka on jakiejś zaczepki ze mną. Podejrzliwość. Coś tu jest nie tak. O tym, że król Izraela rozdarł swoje szaty, usłyszał Elizeusz, który był prorokiem w tamtym czasie, mąż Boży. Przesłał więc królowi wiadomość. Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech ten człowiek przyjdzie do mnie, wtedy przekona się, że jest prorok w Izraelu. I zaczyna się fantastyczna historia człowieka, który przeżywał rozczarowanie wieloma rzeczami związanymi z Panem Bogiem. Jedna rzecz, którą musisz zrozumieć, to jest to, że Naaman nie był Izraelitą, to nie był Hebrajczyk, to nie był Żyd. To był człowiek, który był z państwa aramejskiego, to był dowódca wojsk aramejskich, a więc on tak de facto nie miał pojęcia, nie wiedział, kim jest Bóg Izraela. On nie miał o tym pojęcia. I czytamy sobie od wersetu 9 i to już będzie z tyłu za mną. Naaman przybył zatem z końmi i rydwanem i stanął u bram domu Elizeusza. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością: idź i 7 razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Lecz Naaman rozgniewał się i odjechał, powiedział: myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana swojego Boga, przesunie dłonią nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny. Lecz jego słudzy podeszli i przemówili w te słowa: ojcze, gdyby prorok nakazał ci zrobić rzecz trudną, czy nie zrobiłbyś tego? Tym bardziej zrób, gdy powiedział: wykąp się, a będziesz czysty. Naaman zszedł więc i zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, i jego ciało odzyskało zdrowie. I stało się jak ciało małego chłopca. To jest niesamowita. To jest niesamowita historia, która pokazuje nam rozczarowanie Naamana, która pokazuje nam sposób działania Pana Boga, która pokazuje nam również zupełnie inny sposób funkcjonowania niż sposób, jakiego Naaman się spodziewał. I tutaj dotykamy, moi drodzy, sedna chrześcijaństwa. Sednem chrześcijaństwa Biblia mówi, że nasze zbawienie jest przez wiarę, z łaski przez wiarę. Słowo wiara oznacza położyć w kimś swoje zaufanie. Wiara oznacza zaufać komuś całkowicie. To nie jest wiara w sensie biblijnym, to nie jest stan mentalny, ja wiem, ale to jest wiara, to jest zaufanie Panu Bogu, że bez względu na to, co się będzie działo, ja jestem w Jego rękach. I kiedy patrzysz na Stary Testament, kiedy oglądasz ludzi Starego Testamentu, kiedy oglądasz Abrahama, kiedy oglądasz Dawida, kiedy przyglądasz się Mojżeszowi, kiedy przyglądasz się ludziom Starego Testamentu, którzy tak naprawdę jeszcze w pełni nie rozumieli, kim jest Bóg, którzy jeszcze do końca nie mieli pełnego objawienia tego, czym naprawdę jest religia chrześcijańska, bo chrześcijaństwa jeszcze nie było, to są ludzie, którzy funkcjonowali w całkowitym zaufaniu Panu Bogu. Nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Abraham, wcześniej nazwany Abramem, stał się dla ludzi w Nowym Testamencie człowiekiem, który był ojcem. To był ojciec wiary dla ludzi, którzy mieli nadejść w Nowym Testamencie. Dlatego, że Abram nie rozumiał bardzo często Pana Boga, ale Abram czy Abraham to był człowiek, który całkowicie położył swoje zaufanie w Bogu i wiedział, że cokolwiek Bóg mówi do niego, wynika to z miłości Boga względem niego, z jego troski, z jego wszechwiedzy, z jego wszechmocy, z jego wszechpotęgi i zawsze cokolwiek Bóg mówi, mówi dla twojego dobra. Ludzie, którzy są sfrustrowani Panem Bogiem, po prostu nigdy tak do końca w 100% nie zaufali. Cokolwiek Bóg robi w moim i twoim życiu, cokolwiek On robi, moment, kiedy oddałeś Mu swoje życie, to być może ty nie potraktowałeś tego tak poważnie jak On. Bo moment, kiedy powiedziałeś: Jezu, ja chcę, abyś był moim Bogiem, to jest moment, kiedy Bóg potraktował to na serio. To jest moment, kiedy Bóg potraktował to w 100% na serio. To jest moment, kiedy Bóg powiedział: te obietnice, te tysiące obietnic, które tutaj są w Bożym Słowie, one są dla ciebie w momencie, kiedy oddałeś mi swoje życie. Co więcej, moment, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, Bóg mówi: niebo jest miejscem, gdzie ja przygotowuję ci miejsce. Ziemia, kiedy będziesz tutaj żył, ja zrobię wszystko, abyś odkrył to, do czego ja zostałem stworzony, aby twoje życie było błogosławione, abyś miał wewnętrzną satysfakcję, którą będziesz rozumiał tylko ty, a inni mogą tego nie rozumieć. Ja będę cię prowadził, ja będę cię uwalniał, ja będę cię przeprowadzał przez każdy ogień, przez który będziesz musiał przejść. Bóg potraktował to na serio. To czasami my, ludzie, nie potraktowaliśmy na serio tego, co On miał na myśli. A więc popatrzmy na Namana i popatrzmy na jego rozczarowanie. Pierwsze rozczarowanie, które się pojawiło w życiu Namana, to jest rozczarowane Bożą logiką. Czyli rozczarowanie, które wytwarza pytanie: dlaczego tak? Dlaczego tak? Druga Księga Królewska, 5 rozdział, werset 10. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością: idź i 7 razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Lecz Naman rozgniewał się i odjechał, powiedział: myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana, swojego Boga, przesunie dłoń nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny, odjechał zagniewany. Widzisz, ludzie rozczarowują się po pierwsze Bożym sposobem funkcjonowania i Bożym sposobem działania, w jaki On nas prowadzi. Kiedy popatrzymy na Nowy Testament, to pokazuje to nas, nasz sposób myślenia w kontrze do Bożego sposobu myślenia. Ewangelia Marka, 7 rozdział, werset 32. I przyprowadzili do Niego głuchego, który miał trudności z mówieniem. I teraz popatrzcie. I prosili Go, aby położył na Niego rękę. A więc przyprowadzają człowieka, który jest jaki? Który jest głuchy. I mówią do Jezusa: uzdrów go, ale to jak masz go uzdrowić, to uzdrów go w taki sposób, że połóż co? Połóż na niego rękę. Jezus był Bogiem. I Jezus mówi: okej, ale pozwólcie, że zrobię to po swojemu. Pan, wziąwszy go z tłumu na bok, dobry Jezus, włożył palce w jego uszy, i splunąwszy, dotknął jego języka. A spojrzawszy niebo, westchnął i powiedział do niego: Efata, co oznacza: otwórz się. Zaraz też otworzyły się jego uszy i rozwiązały się więzy jego języka i mówił poprawnie. Ludzki sposób myślenia polegał na tym: Panie, połóż na niego rękę i on na pewno będzie uzdrowiony. Jezus mówi: a może zrobimy to po mojemu. i robi coś, że musisz to przeczytać kilka razy, aby to sobie wyobrazić. Że musisz kilka razy to przeczytać, aby sobie to wyobrazić. Wiecie, słuchając historii ludzi, widzę, posłuchaj, że rzadko kiedy Bóg działa tak, jak my tego chcemy. Rzadko kiedy Bóg działa tak, jak my tego chcemy. Rzadko jest tak, że Bóg uzdrawia w taki sposób, jak chcemy. I pamiętam, kiedy rozmawiamy kiedy ktoś mnie pyta o moje uzdrowienie, mówi, a to było tak, że ktoś się modlił o ciebie, zostałeś uzdrowiony tak od razu. Ja mówię, nie, to było o wiele bardziej skomplikowane. I nie masz tyle czasu, bratku, żebym ja ci to wyjaśnił. Bo to było naprawdę skomplikowane. To się w ogóle nie stało w taki sposób, w jaki ludzie myślą, że powinno się to stać. Ludzie są rozczarowani Bożym sposobem rozwiązywania pewnych rzeczy w twoim życiu. Kiedy patrzę na Józefa z Biblii, to jest człowiek, który miał 17 lat, miał fantastyczny sen i drugi sen i podzielił się z rodziną tym snem, co było typowe dla 17-latka, zero myślenia, mnóstwo entuzjazmu. Więc on to powiedział i wpakował się w problemy. Wpakował się w potężne problemy, znalazł się w studni, chcieli go bracia zabić, później jeden się zreflektował i go stamtąd wyciągnęli, sprzedali go do przyjeżdżającej karawany, w końcu dojechał do Egiptu, w Egipcie kupił go Potyfar, później żona Potyfara go oskarżyła, że ją zgwałcił, a więc w rezultacie wylądował w więzieniu i siedział w tym więzieniu, już miał wszystkiego dosyć, ale pojawiła się nadzieja, pojawiło się dwie osoby, które były na dworze Faraona, jeden był podczaszym, drugim był piekarzem, oni mieli znowu sen, on im wyłożył te sny, okazały się być prawdziwe, dla jednego stety, dla drugiego niestety, jeden został powieszony, drugi został ocalony i ten, który został ocalony, powinien powiedzieć Faraonowi, że jest taki człowiek, który wykłada sny w więzieniu. Ale zapomniał, a Józef mówi, słuchaj, jak już tam będziesz, to wspomnij o mnie. Spoko, stary, wypuścili go, zapomniał, sukces, radość, nie został zabity, ten drugi został zabity, no trudno, tak się żyje, on nie został zabity, jest fantastycznie i Biblia mówi dwa lata później Faraon miał sen i dwa lata później ten człowiek sobie przypomniał, że był taki ktoś w więzieniu, kto wykłada sny i po 13 latach, pomyśl sobie po 13 latach, ile masz dzisiaj lat? Dodaj do tego 13. Robi wrażenie. Niektórzy z was boją się nawet dodawać. To jakby dzisiaj Bóg mi coś obiecał, co się ma stać w roku 50, jak będę miał 53 lata. Wow, jestem Boże podekscytowany. Ale nie tylko tyle, ale żeby przygotować mnie do tego miejsca, gdzie Bóg chce mnie widzieć, kiedy ja będę miał 53 lata, to nie będzie taki czas sera, sera, że ja sobie czekam. To będzie czas, kiedy Bóg będzie po prostu robił bardzo dziwne rzeczy, aby pozbyć się jeszcze dziwniejszych rzeczy z mojego serca, aby mógł funkcjonować normalnie w miejscu, gdzie Bóg chce mnie widzieć za 13 lat. Widzisz, cokolwiek Bóg robi w twoim życiu, bez względu na to, czy to boli, czy to nie boli, jesteś w jego rękach i on kształtuje ciebie. I to kształtowanie przez Boga w twoim życiu wynika z jego miłości, wynika z jego troski i wynika z Bożej wiary w twoje powołanie. Wynika z Bożej wiary w twoje powołanie. On naprawdę za 13 lat chce cię widzieć w zupełnie innym miejscu. Wiesz, Bóg mógłby zrobić coś takiego, że za 13 lat on może przyspieszyć czas. I za 13, bo on by cię wrzucił, jak on by cię dzisiaj wrzucił za 13 lat, to miejsce by cię pochłonęło, to miejsce by cię totalnie zniszczyło. Bóg wykorzystuje czas, Bóg wykorzystuje wszelkie sposoby, aby kształtować ciebie. Aby robić czasami rzeczy, które bolą. Chrześcijaństwo to nie jest coś, to nie jest relacja z Bogiem, nie jest pozbawiona bólu, nie jest pozbawiona rozczarowań, nie jest pozbawiona tego, że pewni ludzie nas rozczarują, nie jest pozbawiona tego, że ktoś nas potraktuje nie fair, nie jest religią, gdzie nagle jest tak fantastycznie, że nikt już o tobie nie zapomni. Wcale tak nie jest. chrześcijaństwo jest miejscem, że albo poddajesz się całkowitemu zaufaniu względem Pana Boga, albo mu się całkowicie oddasz i mu zaufasz, że cokolwiek on robi w twoim życiu, ma to jasno określony cel. Powiem wam, pracowałem 10 lat w szkole i od pierwszego dnia pracy w szkole wiedziałem, że to nie jest moje przeznaczenie. I był początek każdego roku szkolnego, 1 września, rok drugi mojej pracy, i ja wiedziałem, że to nie jest moje przeznaczenie, że w tym roku już się coś zmieni, że w końcu zacznę robić to, co tak naprawdę kocham. Ja chcę służyć Bogu, ja chcę Mu być oddany, ja wiem, że jakie powołanie, tak mi się przynajmniej wydawało, jakie jest moje powołanie, ja chcę to robić. I jest trzeci rok i jest 1 września. Jest 4 rok i jest 1 września. I od września do końca czerwca działo się jeszcze wiele, wiele skomplikowanych rzeczy, które mnie kształtowały, rzeczy, których nie rozumiałem, rzeczy, które mnie rozciągały, ale nie pozwoliłem nigdy sobie na to, aby się rozczarować tym, co Bóg robi w moim życiu. Dla Namana to był absolutny szok. Bóg używa swoich sposobów, aby nas uczyć ufności względem Niego. Ufności względem Niego, a nie metod, których On używa. Zaufaj Bogu, który jest osobą, i pozwól Mu działać w taki sposób, jak On chce. A On doprowadzi cię do miejsca, o którym nawet nie marzysz. I to nie są bajki, to nie są, przepraszam, mrzonki. Druga rzecz. Rozczarowanie Bożym czasem. Pytanie, dlaczego tak długo? Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością. Idź i 7 razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Wykąp się w Jordanie. Nie, że wejdziesz, zanurzysz nóżkę, 1, 2, teraz dla odmiany lewa, 3, 4, plum, 5, 6 i 7, jesteś zdrowy. Nie, wykąp się. Jordan, nawet w tamtych czasach to była brudna rzeka. Dlaczego 7 razy? Dlaczego 7 razy Naaman miał się zanurzyć w Jordanie? Ja nie mam zielonego pojęcia. No bo wiesz, bo liczba 7 to jest liczba pełni. Okej, okay. Ale dlaczego 7? A dlaczego nie 2 razy? A dlaczego nie 3 razy? Wiecie, co nas najbardziej kształtuje? Wiecie, czego Bóg używa w naszym życiu, aby nas naprawdę kształtować? To jest czas. Bóg ma czas. Tak naprawdę on ma mnóstwo czasu. To my się zaczynamy i kończymy, on się tylko zaczął. On ma czas. On patrzy, minęło kolejne pokolenie, i kolejne pokolenie, i kolejne pokolenie. Twoje prawnuki już ich nie ma. Twoje praprawnuki już ich nie ma. I twoje praprawnuki już ich nie ma. To jest czas. Dla Boga nie ma czasu. Ale Bóg wie, co nas najbardziej kształtuje. Nasza wiara najbardziej testowana jest w sytuacjach, kiedy musisz czekać. Kiedy musisz czekać. Przykład z Nowego Testamentu, Ewangelia Jana, 11 rozdział. Werset od 20 do 21. Gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw, ale Maria siedziała w domu i powiedziała Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. To jest sytuacja, kiedy Jezus szedł zobaczyć się z Łazarzem, ale Łazarz umarł. I Marta mówi, Panie, gdybyś Ty tutaj był, to on by nie umarł, to byś go uzdrowił. Dlatego, że wyobrażenie Marty i Marii odnośnie Jezusa było tylko takie, że On może tylko uzdrowić, ale Jezus nie tylko może uzdrowić, On może wskrzesić. A więc ona mówi tak: gdybyś tu był, to by nie umarł. Mówiąc innymi słowy, Jezus, spóźniłeś się. Spóźniłeś się. Spóźniłeś się. Pamiętam, jak chodziłem do liceum, mieliśmy taką jedną lekcję niemieckiego, na którą notorycznie się spóźniałem celowo, żeby uniknąć pytania. Lekcję prowadził taki naprawdę człowiek, który pochodził z Niemiec, on mówił tylko po niemiecku, nie mówił nic po polsku, a więc średnio ten, cała sztuka komunikacji między nami jakby miała sens, ale znałem jedno wyrażenie. Entschuldigung, Sie bitte, zu spät kommen, meine Uhr ist kaputt. Co oznacza, przepraszam, że się spóźniłem, ale mój budzik się zepsuł. Tylko tyle umiałem z niemieckiego. Pomyślcie, ile razy to powtarzałem. Że ja to do dzisiaj pamiętam, bo 25 lat później. czas. Czas, czas i czas to jest coś, co nas przemienia. Tak jak wspomniałem o tym 1 września i 10 lat, przez 10 lat 1 września. Naprawdę to się tak fajnie dzisiaj mówi z perspektywy czasu. Fajnie się opowiada o rzeczach z perspektywy czasu. Gorzej jak jesteś w tym momencie, aby złapać perspektywę czasu. Kiedy jesteś w momencie, kiedy Bóg ciebie przygotowuje i kiedy patrzę na Mojżesza, wyobraź sobie, jest malutki Mojżesz, on ma 3 latka i jego matka mówi do niego, synku mój, Bóg ma przeznaczenie nad twoim życiem. Bóg cię tak potężnie użyje, że to się w głowie nie mieści. Będziesz największym przywódcą w dziejach Izraela, a Bóg będzie rozmawiał z tobą twarzą w twarz. Tak, mamo, a kiedy? Za 77 lat. Za 77 lat. Bo Mojżesz stał się przywódcą w Izraelu po 80 latach swojego życia. Panie Boże! A więc ja jestem w połowie przygotowania. Mam 40, jestem w połowie przygotowania. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że Bóg potrzebuje tyle czasu, aby przygotować człowieka? Jak to jest możliwe, że Bóg używa czasu, aby kształtować nas, a nas to tak boli? I mija tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i to się nie zmienia. Zaufaj. Zaufaj nie sobie, ale Bogu, który wie, że to, że On się opóźnia w twoim mniemaniu, to jest konieczne. Aby to, co On ci zamierza dać, aby cię to nie zgniotło. Bóg używa czasu, aby cię kształtować. Bóg używa czasu. Zaufaj Mu, całkowicie Mu zaufaj. I napisałem sobie takie zdanie, Bóg używa czasu, aby nas przygotować do przyszłości, którą dla nas ma. Jak ktoś 20 lat temu, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, powiedziałby mi coś takiego, mówi, twoje życie za 20 lat będzie wyglądać tak i tak, ja bym absolutnie, absolutnie w to nie uwierzył. Absolutnie bym w to nie uwierzył. Nawet bym powiedział, no nie, okej. Ktoś mówi, wiesz, ale to jest słowo od Boga względem ciebie. Czuję, że to jest coś, co Bóg do ciebie mówi. Ja mówię, człowieku, o czym ty w ogóle mówisz? O czym ty w ogóle mówisz? Ja wiem, kim ja byłem 20 lat temu. Ja wiem, co ludzie mówili po roku mojego chrześcijaństwa. Że ja jeszcze wytrzymam może jeszcze rok, ale tak naprawdę to jak oni patrzyli na moje chrześcijaństwo, to była jedna wielka tragedia. Nie z tego względu, że po prostu, nie wiem, chodziłem na dyskoteki. Nigdy tam nie chodziłem, z czego jestem dumny. Ale z tego względu, kiedy oni patrzyli po prostu na moje życie, kiedy oni patrzyli szczególnie na słowa, których używam, kiedy oni patrzyli na to, jak ja się komunikuję z ludźmi, po prostu mówię, człowieku, ty po prostu gdziekolwiek się pojawiasz, to jest ból. I ty nikogo nie dotykasz, ty tylko mówisz. Gdziekolwiek się pojawiasz, to jest ból. I takie były moje początki. A więc Bogu zabrało to 20 lat, aby przygotować mnie do miejsca, gdzie jestem dzisiaj. Aby przygotować mnie do miejsca, kiedy jestem dzisiaj. I czasami mam jeszcze ten dar, że mogę spotkać się z tobą i poznasz ból. Ale to już jest rzadkość. To już jest rzadkość. Bóg przemieniał moje życie przez 20 lat. I uwierz mi, wszystko, co jest cenne w Bożych oczach, to przygotowanie tego zabiera czas. I wielu ludzi nie jest w stanie znieść tego czasu, nie jest w stanie znieść tego procesu, że Bóg robi to po swojemu, a po drugie, że zajmuje to tak wiele czasu. Dlaczego 7 razy Naaman musiał się wykąpać w Jordanii? Dlaczego nie 2 razy? Dlaczego nie 3 razy? Dlaczego to zabiera rok, 2, 5, 10? Ilu z nas, ja marzę o tym, żeby ten budynek tak w przyszłym roku już powstał. A jakie plany ma Bóg? Bóg nam tylko daje obietnicę za obietnicą, obietnicę za obietnicą. Ja wiem, że to nam wystarczy, ale Bóg nie powiedział, kiedy to się stanie. To zabierze trochę czasu. Z jakiegoś powodu Bóg opóźnia pewne procesy, nie przyspiesza, ale opóźnia pewne procesy, aby przygotować nas. Mi się to składa w totalną logikę, jakbyśmy mieli już nowy budynek, ile rzeczy moglibyśmy robić, ile to, ile tamto, ile owamto. W ogóle jak poszlibyśmy już do przodu z tym nowym budynkiem, Bóg mówi, fajnie, że masz plany, ale pozwól, że ja się tym zajmę. Jeśli naszym zaufaniem, jeśli naszym zrozumieniem jest to, że jest Bóg, któremu zaufaliśmy odnośnie sposobu, w jaki On jest w stanie pewne rzeczy robić i czasu, w jaki On jest w stanie to zrobić, to nasza wiara nie podupadnie, nie będziemy rozczarowani Bogiem, ale będziemy ludźmi, którzy będą ciągle, ciągle oczekiwać tego, że nadejdzie ten czas. Trzecia rzecz. Naaman był rozczarowany Bożym milczeniem, czyli pytanie: Boże, gdzie jesteś? Ilu z was kiedyś powiedziało: Boże, gdzie jesteś? Ja mówiłem. Mówię, w takim czasie w moim życiu mówię: Boże, jest czas, żebyś się tu pojawił, jest czas, żebyś w to zainterweniował. Boże, gdzie jesteś? Druga księga królewska, 5 rozdział. Naaman przybył zatem z końmi i rydwanem, stanął u bram domu Elizeusza. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością: idź i 7 razy wykąp się w Jordanie, twoje ciało odzyska zdrowie. Lecz Naaman rozgniewał się i odjechał, powiedział: myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana swojego Boga i przesunie dłonią nad chorym miejscem, usunie trąd. Czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogą wykąpać się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny. Lecz jego słudzy podeszli i przemówili w te słowa: ojcze, gdyby prorok nakazał ci zrobić rzecz trudną, czy nie zrobiłbyś tego? Wiecie, ja nie zauważam jednej rzeczy, kiedy Naaman już odjechał, kiedy Naaman zrezygnował. Nie zauważam Boga, który go zatrzymał, potrząsnął, powiedział: chłopie, wracaj tam do tego Jordanu, bo nie zobaczysz swojego uzdrowienia. Wracaj z powrotem do Jordanu, bo nie zobaczysz swojego uzdrowienia. Bóg w to w ogóle nie zainterweniował. Ile razy Dawid się modlił: Boże, gdzie jesteś? Boże, gdzie ty w tym wszystkim jesteś? Boże, dlaczego o mnie nie zapomniałeś? Wiecie, kiedy wiara również nasza jest testowana i kiedy nasze zaufanie względem Boga jest testowane? Kiedy Bóg milczy. Kiedy Bóg milczy. Kiedy modlisz się, a Bóg milczy. Kiedy nie masz słowa, które cię prowadzi i Bóg milczy. I pojawia się moment, kiedy możesz być rozczarowany tym, gdzie w tym wszystkim jest Bóg, czy Bóg o tobie zapomniał. Ale słowo, na które czekasz, to słowo mówi o tym, że Bóg jest z tobą do końca twoich dni tutaj na ziemi i potem będzie z tobą już w Bożym Królestwie w niebie. Biblia ci obiecuje, że On cię nigdy nie zostawi, On cię nigdy nie opuści. Bo wiara to nie są twoje emocje i zaufanie Bogu to nie są twoje emocje. O, dzisiaj to jest taki dobry dzień, to pojadę do kościoła. Albo dzisiaj to nie jest taki dobry dzień, to zostanę w domu. Albo dzisiaj to jest dobry dzień, to się pomodlę. Dzisiaj nie jest dobry dzień, to ja się nie pomodlę. To nie ma nic wspólnego z zaufaniem i relacją z Bogiem. Z Bogiem masz czas wtedy, kiedy On mówi i kiedy On milczy. I On w milczeniu również uczy cię jednej rzeczy. Tu nie chodzi o to, żebyś ty odczuł mnie dzisiaj. Tutaj chodzi o to, abyś mi ufał, czy mnie czujesz, czy mnie nie czujesz. Bo są sytuacje w naszym życiu, kiedy my nic, absolutnie nie odczuwamy Bożej obecności. Wiecie, kiedy ja chorowałem przez te 100 dni, prawie to było 100 dni, było kilka razy było tak, że odczułem potężnie Bożą obecność. Ale 90 dni to był zwyczajny czas, to przychodziłem, czytałem Biblię, modliłem się, wołałem do Boga, wyznawałem Boże wersety nad moim życiem, nad moim uzdrowieniem, popatrzyłem, w jaki sposób Bóg uzdrawia, inspirowałem się, ale głównie była cisza. Nie działy się rzeczy spektakularne. Bóg nie chce, abyśmy budowali naszą wiarę w oparciu o znaki i cuda. Bóg chce, abyśmy budowali naszą wiarę w oparciu o relacje z Nim i Jego Słowo. Biblia mówi o tym, że u końca czasów przyjdą fałszywi prorocy, którzy będą czynić znaki i cuda. Będą czynić znaki i cuda. I wielu z nich spowoduje, że nawet ci, którzy byli ludźmi wierzącymi, nawet ci, którzy kiedyś oddali swoje życie Jezusowi, będą zwiedzeni. Pozwolą się zwieść. Wiecie, jacy ludzie pozwolą się zwieść? To są ludzie, którzy budują swoją relację na znakach, cudach i emocjach w swoim życiu. Ludzie, którzy nie dadzą się zwieść, to są ludzie, którzy rozumieją, że Bóg czasami milczy. Ale kiedy On milczy, to nie oznacza, że On nic nie robi. Kiedy On milczy, to On mnie czegoś uczy, abym nie budował swojego życia tylko w oparciu o moje emocje, o moje przeżycia, o ciarki, czy je mam, czy je nie mam, o ciepło, które mnie przeszywa, czy mnie zimno przeszywa. To nie ma znaczenia. Ucz się relacji z Bogiem, kiedy Bóg milczy. Czytaj Jego Słowo i czasami będzie tak: nie, no Bóg do mnie nic nie mówi. Uwierz mi, Nawet kiedy Bóg nie mówi, to mówi. Kiedy Bóg nie mówi, to uczy cię jednej rzeczy. Zaufaj mi, bez względu na to. Bez względu na to, czy odczuwasz go, czy go nie odczuwasz, Bóg mówi, zaufaj mi. Ile razy Dawid w Biblii przechodził przez trudne momenty, kiedy gonił go Saul. Gonił go Saul. Chciał go zabić. Saul go nie gonił po to, żeby mu przybić piątkę. Saul go gonił nie po to, żeby go wrzucić do więzienia. Saul go gonił po to, aby go zabić. I Dawid znajdował się na pustyni i mówi, Boże, gdzie jesteś? I kiedy czytam psalmy, one są takie prawdziwe. One są takie prawdziwe. One tak prawdziwie wyrażają emocje, które były w życiu Dawida. Boże, dlaczego o mnie zapomniałeś? Czego mnie zostawiłeś? Wiecie, to jest takie ludzkie. To jest takie ludzkie, ale Dawid nigdy nie zwątpił. Dawid nigdy nie zwątpił, że Bóg jest z nim. On wyrażał swoje emocje, do czego ty i ja mamy prawo, ale on nigdy nie zwątpił. Bóg w ciszy jest ten sam, ale wiara, pamiętaj, to nie są uczucia, to są fakty. Czwarty powód rozczarowania to jest to, dlaczego to tak boli. Bóg jest wrogiem twojego silnego egocentryzmu. Wiecie, my chcielibyśmy być ludźmi, że jak my coś zrobimy, to wszyscy o tym trąbią, jacy byliśmy wspaniali. To jest chęć budowania naszej reputacji. To jest chęć budowania naszej reputacji. I druga Księga Królewska, 5 rozdział, Biblia mówi tak, Naman mówi, czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar nie są lepsze niż te wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę się wykąpać w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny. Naman miał znowu swój plan, tak? To o czym cały czas czytamy, ale Naman nie chciał się poddać. Dlaczego to miało wyglądać tak głupio? Dlaczego on, który był gwiazdą, wiecie, Naman to była gwiazda Aramu, to był zwycięzca, kiedy byłeś zwycięzcą, to byłeś gość, to byłeś naprawdę ktoś. Jego reputacja była bardzo potężna. On był wielkim gościem. Gdziekolwiek się pojawiał, to jest Naman. To jest ten człowiek, który niszczy swoich wrogów. To jest ten koleś. A Bóg mówi do niego, nie w tych rzekach, które sobie wymyśliłeś, ale zanurzysz się, wykąpiesz się siedem razy wykąpiesz się w Jordanie i wtedy będziesz uzdrowiony. To był cios w reputację Namana. Podam wam historię z mojego życia. Kiedy ten kościół tutaj powstawał, to mieliśmy taki zwyczaj, że wychodziliśmy na miasto, graliśmy piosenki, uprawialiśmy, powiedzmy, teatr, to jest duże, duże słowo, robiliśmy jakieś scenki, graliśmy piosenki i zawsze ktoś wychodził i składał świadectwo swojego nawrócenia. To się działo w centrum miasta. I ja, człowiek, który miał swego rodzaju reputację w tym mieście, i był już nauczycielem w szkole, która w tamtym czasie liczyła 1200 uczniów. Siedzimy sobie na tym ryneczku i nadchodzi mój czas, kiedy ja mam wyjść i powiedzieć o tym, w jaki sposób Jezus Chrystus zmienił moje życie. Już za tydzień zrobimy to samo. Tak spontanicznie, ale was uprzedzam. Jak mnie nie będzie. A więc siedzę sobie na murku i czekam, mój czas nadchodzi, aby powiedzieć o Jezusie. Uwielbiam dostać mikrofon w centrum miasta i mówić o Jezusie. To mnie kręci. Nie wiem, dlaczego, to jest ponadnaturalne. I zanim już miałem wyjść i powiedzieć, pojawia się czwórka bądź piątka moich uczniów, która siada obok mnie. Boże. Oni stąd idą, a więc rozpoczyna się moja gadka taka, żeby oni już jakoś tak poszli, może ten i w ogóle mówię wszystko, tylko żeby omijać temat, który się dzieje przed ich oczami. I pojawia się to fatalne pytanie, a pan co tu robi? No i czuję, że wszystko w tobie umiera, naprawdę i czujesz, że wszystko w tobie umiera, ta pasja do mikrofonu na ulicy umiera, już ci się nie chce, marzysz, żeby nagle tu pojawiło się tornado, to po prostu masakra. jak tak można? I tak mówię, tak w sercu, Boże, nie możesz mi takich numerów robić. No co ty po prostu, nie możesz mi takich rzeczy robić. I ja mówię, no to zaraz zobaczycie. Wyszedłem, wziąłem mikrofon, powiedziałem, kiedy już skończyłem, wróciłem, już ich nie było. Mówię, wow, super, ale trzeba będzie się pojawić w szkole. I nadchodzi znowu czas tej lekcji. I wchodzisz do klasy i widzisz te uśmiechnięte, powiedzmy, twarze. No i to fajne to było, co pan tam mówił, takie inspirujące. Tak na serio, czy to tak dla kasy? Nie, mówię to tak na serio. No i to coś tam pogadaliśmy. Powiem wam, wiele razy na tym rynku działy się dziwne rzeczy. Kiedy wychodzisz, mówisz i nagle przechodzi twoja teściowa, która udaje, że cię nie widzi. Jesteś twoi znajomi. I powiem wam, jedna rzecz, którą Bogu udało się zabić we mnie w tym mieście, to jest moja reputacja. Po prostu to już jest koniec. To ja już nie mam nic, co by wskazywało na moją jakąkolwiek reputację. I cała moja reputacja jest zbudowana z Panem Bogiem. Zbudowana z samym Bogiem. Do dzisiaj moi znajomi myślą, że zwariowałem. Do dzisiaj mówią, że ja to robię dla kasy. Do dzisiaj mówią o tym, że coś mi odbiło. Do dzisiaj mówią, że jestem fanatyczny. I powiem wam, i Bóg się z tego cieszy, bo On musi stawać się większy. A ja muszę stawać się mniejszy. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Mówił też do wszystkich, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca i świętych aniołów. Jezus bardzo radykalnie mówi o tym, że jeśli ktoś chce pójść za mną, to musi wziąć swój krzyż. Twoim krzyżem nie są twoi znajomi, twoim krzyżem nie jest twoja praca, twoim krzyżem jest twój brak finansów, albo dotykając małżeństwa, twoim krzyżem nie jest twoja żona bądź mąż. Albo dotykając świata nastolatków, twoim krzyżem nie są nastolatki w twoim domu. Chociaż to tak się wydaje. Twoim krzyżem nie są twoje dzieci. Twoim krzyżem i to, co masz nosić, i to, co masz uśmiercić, to jest twoja reputacja, która może czasami stać się ważniejsza niż Bóg w twoim życiu. To, co umierało w Namanie w tym Jordanie za każdym razem. Wiecie, jakbyś miał raz zanurzyć, to pół biedy. Ale 7, za każdym zanurzeniem pojawiał się coraz większy tłum. Za każdym zanurzeniem, za każdym wykąpaniem pojawiało się coraz więcej i coraz więcej ludzi. Mogło tak być. Umieranie dla siebie boli. Ale Bóg nie może manifestować się przez twoje życie, jeśli ty jesteś silny sam w sobie jako człowiek. Musisz dojść do takiego miejsca, kiedy Bóg wprowadza cię w takie miejsce, kiedy klękasz przed Nim, mówisz, Boże, ja już nie mam nic. Ja już nie mam nic. To kim ja jestem, nie ma większego znaczenia. Liczy się to, kim Ty jesteś. Liczy się to, kim Ty jesteś. Bo de facto, kiedy umrzemy, jakie wrażenie na Panu Bogu zrobi Twoja reputacja? Wiecie, On tam ma ludzi, którzy naprawdę mieli tutaj na ziemi olbrzymią reputację, o wiele większą niż ja i ty. Ale my myślimy, że nasza reputacja to jest coś tak cennego. Stracisz swoje życie dla Jezusa, to naprawdę je zyskasz. Stracisz swoją reputację, Bóg zbuduje twoją tożsamość w zupełnie inny sposób. Kiedy łapiesz Jego tożsamość, kiedy budujesz tożsamość zbudowaną przez Niego, to się nigdy nie złamie, to się nigdy nie ugnie, to jest trwałe, to jest życie w wolności. Bóg chce w nas wzrastać, abyśmy my maleli. I ostatni punkt tego kazania będzie zaśpiewany. którego już nie będzie w ogóle na ekranie. Możemy już to wyłączyć, aby nas to nie rozpraszało. To jest punkt napisany przez moją córkę, to jest jej piosenka, która wyraża bardzo mocno to, dlaczego Naaman tak naprawdę był rozczarowany. Posłuchaj. Ludzie rozczarowani Bogiem. to są ludzie, którzy nie wiedzą, kim jest Bóg. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, przyszedł po to, aby objawić nam, kim jest Bóg. Jezus przyszedł i powiedział: ktokolwiek widział mnie, widział Ojca. Jeśli nie będziesz miał zrozumienia tego, kim jest Bóg, to będziesz rozczarowany ciągle i ciągle i ciągle i ciągle. Ten piąty punkt jest punktem najważniejszym, że On jest Bogiem, który postanowił być Twoim Ojcem i chce być Twoim Ojcem dla każdego, kto do Niego przyjdzie. On jest Twoim Ojcem. Fantastyczne jest to, że możesz być jeszcze dzieckiem i mieć zrozumienie tego, że Bóg jest Twoim Ojcem. A możesz być dorosłym człowiekiem, uwikłanym w tak wiele rzeczy, zakręconych w tak wiele rzeczy, który nie rozumie prostej rzeczy, którą Bóg postanowił objawić każdemu. Ktokolwiek widział mnie, Jezus mówi, widział Ojca. Nie możesz rozczarować się właściwie rozumianym Jezusem. Nie możesz rozczarować się Bogiem takim, jakim On naprawdę jest. Bo Bóg wysłał swój największy dowód na ziemię. Wysłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, którego ramiona zostały rozciągnięte na krzyżu. Te rozciągnięte ramiona mówią: tak bardzo Cię kocham. Tak bardzo chcę, aby Twoje życie było zmienione tu na ziemi i tak bardzo chcę widzieć Cię w niebie. I absolutnie nie chcę widzieć Cię w piekle. I chcę, żebyś rozumiał, kim ja jestem. Ja jestem Bogiem miłości, ja jestem Bogiem akceptacji, ja jestem Bogiem, który zrobi wszystko, abyś Ty pewnego dnia, patrząc na całe życie, był zadowolony z życia, abyś był syty dni. I abyś był człowiekiem, który powiedział: wow, nie zmarnowałem mojego życia. I dziękuję Ci, Boże, za sposób, w jaki mnie prowadziłeś. Chciałem, żebyśmy na chwilę, jeśli możesz, to powstań, i chciałem się modlić z Tobą. Aby ten piąty punkt był punktem najważniejszym, abyś zrozumiał to, czego nie rozumiał Naaman. Naaman nie znał Boga. Naaman pragnął tylko mieć coś dla siebie, ale on go nie znał. On nie znał Boga. A Ty możesz go poznać. Boże Wszechmogący, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Chcę się modlić o każdą osobę, która być może przechodzi stan, że jest rozczarowana swoim życiem. Być może zadaje Ci pytanie, gdzie jesteś. Być może ktoś zadaje Ci pytanie, dlaczego tak długo to trwa. Być może zadaje Ci pytanie, Boże Wszechmogący, dlaczego to tak boli. Być może jest w miejscu, kiedy w ogóle nie rozumie tego, co Ty czynisz. I modlę się, Boże, abyśmy byli ludźmi, którzy dzisiaj całkowicie zaufają Tobie we wszystko, co czynisz. We wszystko, co czynisz w naszym życiu. I mów do nas, Duchu Święty, co my mamy robić. Mów do nas, Duchu Święty, jakie postawy Ty pragniesz względem nas. Jakie działania my mamy, Boże Wszechmogący, uczynić. Mów do nas, Duchu Święty. I dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który jest naszym Ojcem, że jesteś Bogiem, który jest blisko. Ty nie jesteś Bogiem z daleka, Ty jesteś Bogiem, który jest blisko nas. Boże, ja dziękuję Ci za to, a niech będzie uwielbione Twoje imię. Niech będzie, Boże, uwielbione Twoje imię. Jeśli możemy się pomodlić taką jedną modlitwą wspólnie wszyscy, tak na głos, abyśmy pomodlili się taką modlitwą, która wyraża nasze zaufanie względem Niego. Boże, przychodzę do Ciebie i chcę ufać Tobie całkowicie. Ufam Tobie, jak czynisz pewne rzeczy. Ufam Tobie w czasie, który czynisz te rzeczy. Jezu, ja oddaję moje życie dzisiaj całkowicie w Twoje ręce. I moja wiara będzie niczym innym, jak całkowitym zaufaniem Tobie.
i wiarą w to, że jesteś Bogiem, który mnie kocha. Że jesteś Ojcem, który mnie kocha. Jesteś Ojcem, który poświęcił coś, co miał najcenniejszego. Poświęciłeś swojego Syna po to, abym ja żył. Jezu, oddaję Ci na nowo moje życie. Uchwyć mnie w swoje ramiona i prowadź mnie. Amen. Amen. Myślę, że dobrze byłoby zakończyć to nabożeństwo w taki sposób, kiedy posłuchamy jeszcze raz piosenki Madzi i pomyślimy jeszcze przez chwilę, aby Bóg nam objawiał to, kim On naprawdę jest, kim On chce być w naszym życiu.
Wszystkim, czego pragnę. bardzo kocham Cię.